Tu Radio RMF 24, program popołudniowy. Ważny temat, ważny dla wszystkich posiadaczy kredytów, szczególnie we frankach. W czwartek słyszeliście na pewno uchwała Sądu Najwyższego. Generalnie bardzo korzystna dla tych wszystkich, którzy są zadłużeni w tej właśnie obcej walucie. W skrócie, bardzo w skrócie podsumowując to, co powiedział Sąd Najwyższy, nawet jeśli jedynie część umowy kredytowej we frankach szwajcarskich była nielegalna, to można, nawet trzeba unieważnić ją w całości. Razem z nami teraz dr Jan Szuszkiewicz, doktor nauk prawnych. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam.
Spróbujmy wyjaśnić teraz językiem polskim dla Kowalskiego i dla Salaka. Co tak naprawdę orzekł Sąd Najwyższy? Co to oznacza? Jak najprościej, panie doktorze, proszę powiedzieć.
Najprościej można to ująć w ten sposób, że Sąd Najwyższy podtrzymał dotychczasowe reguły gry, czyli sądowy wariant jest taki, że frankowicz może liczyć na pełne korzyści związane z procesem sądowym, czyli po prostu na nieważność takiej umowy.
Czyli rozumiem, że teraz nie warto czekać, nie warto brać czy decydować się na ugodę z bankiem, bo takie ugody są proponowane, tylko opłaca się iść do sądu.
To jest troszkę bardziej skomplikowane. Zależy kto jakie ma potrzeby. Jeżeli ktoś potrzebuje szybkich pieniędzy tu i teraz, to mógłby rozważać wariant ugody, dlatego że proces sądowy jest długi. Natomiast jeżeli ktoś ma troszkę więcej cierpliwości i większy komfort, że może po prostu znieść taki długi proces sądowy, to oczywiście śmiało do sądu.
Długi proces sądowy. Co pan nazywa długim procesem? To jest 5 lat, czy to są 2 lata?
To jest raczej 5 lat.
Raczej 5 lat trzeba czekać na to, żeby się zakończyła sprawa frankowa.
Niektórzy... Tak, aczkolwiek sprawy frankowe, one są zawsze ciekawe, dlatego że co właściwie kwartał mamy lekką zmianę reguł gry, co chwila się coś dzieje nowego, więc trudno mówić o jakichś generalnych regułach gry. Ale najnowsze informacje są takie, że teraz najlepiej pozwać bank z wnioskiem o zabezpieczenie, żeby nie musieć płacić rat w trakcie procesu, wygrać proces w pierwszej instancji i spróbować się ugodzić z bankiem, dlatego że ugoda po pierwszym wyroku jest znacznie bardziej korzystna niż taka ugoda, którą dostajemy na przykład na smartfona nie wiadomo skąd, prawda? Czasami siedzimy wieczorami i dostajemy jakiś dziwny SMS, że bank chce nam polepszyć warunki kredytu. Dziwi mi się w ogóle, dlaczego bank sam z siebie nam proponuje coś bardziej korzystnego. No właśnie dlatego, że banki po prostu wiedzą, że taka ugoda jest najbardziej dla nich korzystna w ogóle. Tego, że w sądzie mogą dużo więcej przegrać. Więc ogólnie wariantów jest sporo, ale każdy jest korzystny dla frankowicza.
A panie doktorze, mówi pan, żeby wygrać w pierwszej instancji, to ta sprawa w pierwszej instancji też może trwać aż 5 lat?
Nie. W zasadzie jeżeli ktoś ma możliwość, żeby skierować sprawę do mniejszego sądu, nie takiego w Warszawie, w Krakowie czy we Wrocławiu, tylko do mniejszego, na przykład w Myślenicach, to jest w stanie skończyć taką sprawę w ciągu 1,5 roku, może 2 lata.
A jak na to wszystko reagują banki? Jak one odnoszą się do tego orzeczenia Sądu Najwyższego?
No banki oczywiście protestują, dlatego że ta uchwała nie jest dla nich korzystna i tutaj podnoszą argumenty wagi ciężkiej, stwierdzają, że uchwała w ogóle jest nieistniejąca i niekonstytucyjna. Oczywiście ma to związek z politycznym sporem w Sądzie Najwyższym i z zagadnieniem neosędziów albo paleosędziów, więc tutaj Związek Banków Polskich wydał oficjalne oświadczenie, w którym powiedziano po prostu, że oni tej uchwały nie uznają. Znaczy, może troszkę inaczej, że po prostu oni twierdzą, że to nie jest uchwała zgodna z polskim prawem.
No tak, bo w składzie orzekającym byli tak zwani neosędziowie. No dobrze,
i wyobraźmy wyłącznie.
No właśnie, i teraz wyobraźmy sobie, że teraz taki sąd rozpatrujący naszą sprawę, nawet w tych przywołanych przez pana Myślenicach, dostaje takie stanowisko, w którym są podpisani neosędziowie. I jak taki sąd może zareagować wtedy?
Zgodnie z własnym sumieniem sędzia jest niezawisły, niezależny i ma prawo orzec po prostu tak, jak uważa za słuszne i zgodne z prawem. Natomiast jest też tak, że Sąd Najwyższy nie miał tutaj pełnej swobody orzeczniczej. Był pod dużą presją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przypomnę, że w sprawach frankowych główne reguły gry opracował i wymyślił właśnie TSUE, a nie Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy bardziej podąża za Trybunałem Sprawiedliwości niż jest odwrotnie. I dlatego, mimo że miałem sygnały, że bardzo dużo frankowiczów się stresowało przed tą czwartkową uchwałą i nawet tutaj mówiono, czy znowu będzie czarny czwartek. Tutaj nawiązuje do tego krachu waluty szwajcarskiej z 2015. Obawiali się, że Sąd Najwyższy zmieni reguły gry, dlatego że dużo sędziów obecnie orzekających w Izbie Cywilnej jest zwolennikiem wariantu odfrankowienia, który jest znacznie gorszy od wariantu unieważnienia umowy, więc się tego obawiano. Na szczęście Sąd Najwyższy utrzymał tej reguły gry. Nie mamy do czynienia z rewolucją, tylko po prostu podtrzymaniem linii orzeczniczej. Natomiast były też sygnały z sądów powszechnych, gdzie tutaj sędziowie się wypowiadali, że oni nawet przy uchwale niekorzystnej, która na przykład przyjmie jednak odfrankowienie, będą starali się orzekać pomyślić TSUE, dlatego że Polska jest związana wyrokami TSUE i orzekanie wbrew wyrokom tego Trybunału mogłoby się na przykład wiązać z odpowiedzialnością odszkodowawczą Skarbu Państwa.
Czy to orzeczenie Sądu Najwyższego, ono praktycznie kończy sprawę, jeśli chodzi o orzeczenia najwyższych sądów w sprawie frankowiczów? Jednym słowem mówiąc tak, czy w trakcie tego mojego procesu, przyjmijmy, że taki proces będę miał, jeżeli miałbym kredyt we frankach, to jeżeli miałbym taki proces, który trwa 2-3 lata, to nic się już przez te 2-3 lata nie stanie takiego, co by zmieniło ewentualne to przyszłe korzystne orzecznictwo przed sądem dla mnie?
Myślę, że nie. Zostały jeszcze pewne techniczne, szczegółowe rzeczy, które TSUE będzie orzekać jeszcze w tym roku, natomiast moim zdaniem, jeżeli chodzi o działalność orzeczniczą Sądu Najwyższego, to jest to uchwała kończąca ten temat.
Czyli rozumiem, że jeżeli dzisiaj zacznę taką sprawę, to mogę bezpiecznie podążać do celu, nawet poczekać te kilkanaście miesięcy, czy nawet lat, bo nic złego dla mnie, czyli z punktu widzenia tego kredytobiorcy frankowego, się już prawnie nie powinno wydarzyć.
Na 98%.
Dobrze, a w takim razie ile jest jeszcze osób, które czekają na orzeczenia w sprawie kredytów frankowych? Pan ma takie dane?
Bardzo dużo. No tutaj prezes Sądu Najwyższego, która sprawozdawała w trakcie rozprawy czwartkowej, posłużyła się statystyką na poziomie 180 tysięcy spraw na koniec 2023 roku, czyli bardzo dużo. A to wszyscy, jeszcze część frankowiczów nie podjęło decyzji, czy wolą się ugodzić, czy wolą pójść do sądu, także potencjał jeszcze jest. Co oczywiście wpływa na to, że im później się złoży taki pozew, tym się będzie na gorszym miejscu w kolejce, bo sprawy są rozpoznawane po prostu według kolejności złożenia pozwu.
A czy może być tak, że jeżeli ja na przykład przeoczę taką sprawę i nie złożę odpowiednio wniosku w odpowiednim czasie, to ta sprawa się przedawni i bank powie hola, trzeba było robić to wcześniej, teraz to już w ogóle nie ma o czym mówić?
Ja takiego ryzyka nie widzę. Taki temat, gdzie można naprawdę spokojnie i w komfortowych warunkach taką decyzję podjąć, czy skierować sprawę do sądu, czy spróbować się ugodzić, czy po prostu pozostać na obecnych warunkach.
Znakomite informacje ma pan w takim razie dla wszystkich frankowiczów.
Dla frankowiczów, dla banków one są fatalne.
To prawda, ale to jeżeli dla banków są fatalne, to coś mi mówi, że my jako klienci banków, bo też jesteśmy przecież klientami banków, nieważne czy kredyt mamy czy nie, też odczujemy na własnej skórze.
Oczywiście bank sobie poradzi, natomiast jeżeli chodzi o procesy frankowe, na przykład pracownikom, którzy reprezentują frankowiczów, też będzie zdecydowanie łatwiej, bo z tą uchwałą będzie po prostu szybciej, krócej. Zwykle te pisma bankowe koncentrowały się właśnie na próbie odfrankawiania tych kredytów, utrzymania w mocy tych umów. No z taką uchwałą Sądu Najwyższego po prostu można się na nią powołać i skończyć temat.
Wie pan, jakie jeszcze głosy słyszę? Między innymi tak? Od tych, którzy wzięli kredyty na przykład w euro. Dlaczego z frankowiczami tak łatwo poszło i tak lekko mają w tej chwili, a dlaczego my, którzy braliśmy kredyty w euro, my mamy znacznie trudniej? Co pan takim ludziom by odpowiedział?
Że oni mają równie wysokie szanse na uzyskanie korzystnego wyniku jak frankowicze. To po prostu zależy od typu umowy, ale widziałem umowy dolarowe czy w euro, które miały bardzo podobne, wręcz skopiowane klauzule abuzywne z umów frankowych, więc szanse są takie same. I wiem, że sądy tutaj też nie przywiązują wagi do tego, jaka to jest waluta, tylko bardziej chodzi o poziom nieuczciwych klauzul w tej umowie.
Czyli gdy mówimy o wygranej frankowiczów, to myślimy o wygranej wszystkich kredytobiorców, którzy dostawali kredyt czy brali kredyt w walutach obcych. Tak należałoby to powiedzieć.
Tak, to jest równość broni, jak najbardziej.
Dziękuję bardzo za to spotkanie. Jan Szuszkiewicz, doktor nauk prawnych, był gościem radia RMF24. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.